Odcinek powstał we współpracy z firmą TaxToday. TaxToday.pl. Kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zbudować silną markę.
Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o...
Witam Was bardzo serdecznie. Moim gościem po raz kolejny jest Konrad Pawlak.
Cześć.
Człowiek orkiestra, jak rozumiem, ale w dużej mierze też specjalista od marketingu i dzisiaj mówiliśmy się, że pogadamy sobie o tym, jak zbudować silną markę.
Dokładnie tak.
Więc pierwsze pytanie, w ogóle po co człowiekowi marka? Człowiekowi, produktowi?
Więc tak, najprościej i tutaj ja od tego zawsze generalnie, jak mówię o brandingu, o tworzeniu marek, od tego zaczynam. Warto po prostu się zastanowić, skąd tak naprawdę się marki wzięły. I pierwsze początki jakiegoś brandingu pierwszych marek sięgają jeszcze wręcz nawet czasów starożytnych, gdzie rzemieślnicy oznaczali swoje produkty swoim nazwiskiem, czy na przykład swoim konkretnym miejscem, w którym te produkty produkowali. Stąd też na przykład takie produkty jak szampan, czy takie produkty bardzo regionalne. Mają wręcz nawet w swojej nazwie ten element marketingu, element tej marki, aby odróżnić go na tle innych produktów. I marka w moim rozumieniu i w takim najprostszym rozumieniu ma po prostu rozróżnić nas na tle konkurencji. Ponieważ kiedy robimy coś, wkładamy w to dużo energii, przychodzi ktoś i nagle robi dokładnie to samo, no to ta nasza praca tak naprawdę może pójść na marne, jeśli odpowiednio się nie zabezpieczymy i nie będziemy jakoś sygnowali tych swoich produktów, swoich usług, swoją własną marką.
Ja bym do tego wszystkiego jeszcze dodał, że jakby z mojej perspektywy bardzo istotne w kwestii marki jest jednak to, właśnie, że jak już ją zbudujemy, to żeby potrafić ją dobrze obronić i żeby jakby dbać o to, żeby nic się z nią nie stało. No ale właśnie, zanim będzie co bronić, to trzeba taką markę zbudować.
Dokładnie tak.
Jak to zrobić?
Jeszcze powiem tylko jedną rzecz, bo to jest na ten taki, a propos właśnie tego bronienia, bo to jest stosunkowo niedawny case. Nie wiem, czy słyszałeś, że McDonald's stracił wyłączność do używania nazwy Big Mac.
O proszę, nie, tego nie słyszałem.
To jest w ogóle świetna historia. Przez 2 lata walczyli z jakąś firmą, która też gdzieś tego Maca stosowała. No i Burger King w bardzo fajny sposób to wykorzystał, że nazwał swoje kanapki na przykład wszystko tylko nie Big Mac i wchodzisz do Burger Kinga i mówisz, poproszę wszystko byleby nie Big Maca i to jest nazwa kanapki, więc tak, tutaj zdecydowanie warto chronić swoją markę. A jak zbudować silną markę? Generalnie podejścia są różne. Tak jak mówiłem już podczas naszej ostatniej rozmowy, zależy tak naprawdę od tego, jakie mamy podejście. Czy budujemy tą markę od strony produktu, czy od strony grupy docelowej. Są troszeczkę różne filozofie. Ja tutaj też od razu nadmienię, że te moje marki zadecydowałem jakiś czas temu, że będą miały taki pierwiastek zwierzęcy gdzieś w sobie, więc zawsze te zwierzaki gdzieś się pojawiają. Głównie z tego względu, że podświadomie gdzieś już do tych te zwierzęta do czegoś przyporządkowujemy. Wiemy na przykład, że powiedzmy koń kojarzy nam się z jakimś tempem, z prędkością, niedźwiedź to jest taka trochę dzika energia, lis no to tam powiedzmy jakieś chciwość czy podstęp. Sowa, no to wiadomo, coś związanego z wiedzą, z takim oczytaniem. Więc warto, żeby marka w ogóle miała taką głębszą wartość, coś takiego, dzięki czemu oglądający czy osoba, która w ogóle pierwszy raz w życiu spojrzy na tą markę, dostanie już jakiś ładunek emocjonalny czy jakieś podstawowe informacje, czego może się w ogóle po tej marce spodziewać. To jest powiedzmy takie najprostsze ujęcie, bo wiadomo, są takie marki jak na przykład Google czy Apple, gdzie tego bezpośredniego, no w Google może inaczej, bo faktycznie tutaj nazwa Google jest już w pewien sposób powiązana z bardzo dużą liczbą, z tym, jak dużo rzeczy można w Google wyszukać. Ale Apple na przykład jest taką marką, która, no jabłka nie bardzo się kojarzą z tym, co robią. Więc od tego jest jak najbardziej reguła. Natomiast taką podstawową zasadą, czy najprostszym sposobem, aby tą markę stworzyć, jest po prostu zastanowienie się, co reprezentuje nasz produkt, co reprezentujemy my jako przedsiębiorcy, co reprezentuje nasza firma, jakie ma wartości i w jaki sposób tą wiedzę przekazać naszym odbiorcom, naszym klientom. Jest takie bardzo fajne narzędzie, z którego polecam korzystać na samym początku, bo to może nie tyle podsunie od razu pomysł na gotową nazwę, natomiast bardzo otwiera oczy i poszerza trochę myślenie na temat tej naszej marki. Nazywa się to roboczo, nie znalazłem żadnej nazwy tego narzędzia. 2120, czyli wypisujemy 20 słów, jakie nam się z tą marką kojarzą. Załóżmy, startujemy całkowicie od zera, nie wiemy w ogóle, co to będzie, jakie będzie logo, z czym nam się to będzie kojarzyło. I wypisujemy 20 słów, które nam się z tą marką kojarzą. Na żywym przykładzie, ja tworząc tą markę Dzik Dziki, o której tam wspominałem, jak się ostatnim razem widzieliśmy, czyli markę związaną ze zwierzętami, wypisywałem kolory, zielone oczywiście, padły oczywiście dziki, zastanawiałem się nad ludźmi, którzy mi się z tą marką mogą kojarzyć, więc automatycznie zacząłem szukać osób, które są w jakiś sposób zaangażowane w działalność na rzecz ochrony środowiska. Pomyślałem o Leonardo DiCaprio. I to są po prostu pierwsze rzeczy, które przychodzą nam do głowy. Bo zazwyczaj, kiedy siadamy do tworzenia marki, już mamy jakąś ogólną wizję tej marki w głowie, musimy ją tylko ociosać i zebrać ładnie w jedną całość. Jak mamy te 20 słów, zadajemy sobie jedno pytanie, czyli dlaczego wybraliśmy to słowo? I potem jest właśnie to 20 ostatnie, to jest 20 odpowiedzi. Dlaczego akurat ta osoba? Dlaczego akurat ten kolor? Dlaczego akurat to zwierzę? Dlaczego taka emocja? Dlaczego taka piosenka? I odpowiadając sobie na te pytania, układamy sobie już w głowie całą wizję tego. A w momencie, kiedy mamy wizję, wiemy już, jakimi wartościami ta marka się ma cechować, to jest absolutna podstawa. Wymyślenie nazwy, wymyślenie logotypu, to już jest rzecz wtórna. Grunt, żebyśmy my dobrze tą markę czuli i wiedzieli, co ma odczuwać osoba, która na tą markę patrzy, która na co dzień z nią obcuje.
To jest dla mnie, ja to też mówiłem przy okazji naszego poprzedniego odcinka, jakby mi się bardzo podoba takie podejście, to znaczy moim zdaniem jest trochę też taki mit, nazwijmy to, że to wystarczy mieć właśnie pomysł, albo nie wiem, człowiek się budzi, widzi w ogóle logotyp i buduje markę. Tak. No i tak akurat Google to jest ciekawym przykładem, no bo słowo, które w ogóle niewiele znaczyło, nagle staje się czasownikiem i to wydaje mi się już właściwie w większości języków. Ale moim zdaniem to są odosobnione przypadki. Znaczy mi się ten taki ustrukturyzowany sposób myślenia o marce strasznie podoba.
Znaczy wiesz, jest tak, że bardzo dużo marek w taki sposób się przebija. Na przykład to z tego akurat sobie nawet nie zdałem sprawy, dopóki w tej firmie nie zacząłem pracować. Nie wiem za bardzo, czy mogę mówić o powiedzmy markach. No dobra, tutaj akurat nie ma nic kontrowersyjnego. Firma Bosch, z którą byłem troszeczkę związany. Nawet nie wiedziałem, że na różnego rodzaju diaksy czy maszynki do cięcia czegoś mówi się Bosch, że tak, podaj mi prawda. Tego Boscha, albo to na prawda. Buty mówi
ale się tak samo jak w Stanach
Adidasy.
Zjednoczonych mówi się Hoover na odkurzacz.
Dokładnie jakby, tak.
To prawda, to jest prawda. No tak, no to już jest jakby taki w ogóle szczyt, myślę, marzenia każdej marki, żeby osiągnąć taki punkt, to prawda. Ja nie mogę nie zapytać, ponieważ robiąc research do tego odcinka, dostałem trochę materiałów od ciebie i tam była historia o Tinderze dla mechaników samochodowych. I ja muszę zapytać, o co w ogóle chodziło przy okazji budowania silnej marki.
Jasne. Znaczy to w ogóle z Tinderem to jest dłuższa historia, nie będę za bardzo wnikał w szczegóły, ale oczywiście też jest to związane z tą marką Dzik Dziki, bo ja jak tą markę otworzyłem, to było dla mnie takie miejsce, gdzie ja mogłem testować różne swoje czasem nienormalne pomysły na marketing i cała ta akcja z Tinderem wzięła się od tego, że szukałem po prostu nowego miejsca do promocji. Tinder wtedy w Polsce jeszcze nie był jakoś bardzo popularny, nie było aż tak dużo reklam, więc to było świetne miejsce, żeby skolonizować je i zrobić tam jakąś nietypową reklamę, więc stworzyłem konto fejkowe foki, była foczka Angela, która się turlała w liściach, nosiła szalik Barbery, piła kawę ze Starbucksa, generalnie była stylizowana na takie trochę instagramowe nastolatki. I stąd w ogóle temat tego Tindera się wziął, bo cała akcja z tym Tinderem gdzieś tam głośniejszym echem się odbiła. Ja za każdym razem, jak gdzieś jestem i mówię o tych swoich przygodach startupowych, to pierwsze pytanie to jest: dla focha na Tinderze, o co chodzi? I wykorzystywałem to potem, jak prowadziłem właśnie szkolenia i mówiłem o tym, mówię właśnie o tym, jak budować silne marki, podaję konkretne przykłady. I bardzo często wychodzimy, robiąc na przykład warsztaty, od jakichś nietypowych produktów, od czegoś takiego, co jest bardzo obrazowe. Kiedyś używałem za przykład e-papierosy dla niemowlaków, natomiast dostałem tam, z racji tego, że jeden wykład był na Politechnice, to potem no niestety powiedzieli, żebym raczej tego typu przykładów nie używał. Więc jako za przykład wzięliśmy po prostu Tindera dla mechaników samochodowych. I było to po prostu coś dla zobrazowania tego, że niektóre marki pokazywane są w taki sposób, i to jest też pewna pułapka młodych startupowców. W ogóle w świecie startupów cała masa jest różnych buzzwordów, że tam jesteśmy w ogóle innowacyjni, tak, młody zespół, możliwości rozwoju. I bardzo często pojawia się, to być może słyszałeś, elevator pitch albo jakieś takie właśnie jedno zdanie, które podsumowuje naszą całą firmę. I to jest bardzo fajny zabieg, też bardzo fajnie nam strukturyzuje spojrzenie na tą naszą markę. Natomiast bardzo dużo młodych startupów określa to, że jesteśmy na przykład właśnie Uberem dla dostawców czegoś tam. Albo właśnie, że jesteśmy Airbnb, ale dla hoteli dla zwierząt. Wykorzystują inne marki, żeby określić swoją własną markę. I to jest nie do końca dobry zabieg, głównie z tego względu, że już gdzieś tam pozycjonujemy się jako ta firma, która musi wykorzystywać znajomość innej marki. Musi wykorzystywać to, że ktoś jest zaznajomiony z jednym produktem, na przykład z tym Tinderem. I właśnie, nie wiem, no dobra, to teraz stworzymy aplikację, która będzie tak naprawdę Tinderem, tylko nie będzie służyła do randek, tylko będzie służyła do znajdowania mechaników samochodowych. I bardzo dużo takich startupów, bardzo dużo takich marek dosyć szybko upada, głównie z tego względu, że założenie jest po prostu takie, że bierzemy coś, co już istnieje, delikatnie to przerabiamy. I dlatego sporo takich marek, które są kopiami, które nie mają jakiegoś swojego własnego genotypu, swoich własnych wartości, czy w ogóle jakiegoś pomysłu swojego własnego, umiera, bo kopiują rozwiązania, które już istnieją, w pewnym momencie się to wyczerpuje, konkurencja cały czas idzie do przodu, a my jedziemy na rozwiązania, które tylko gdzieś tam są pokazane dalej w internecie. Więc Tinder dla mechaników samochodowych, tutaj, tak jak mówię, to jest po prostu zobrazowanie, czego nie robić.
Ale ja bym powiedział więcej, inaczej. Ja mam też takie wrażenie, że też w świecie korporacyjnym jest tak, że ponieważ fajnie jest być Airbnb albo Uberem, to też bardzo wiele korporacji, także my byśmy chcieli to, żeby tak innowacyjnie jak Uber, albo tak, tak tam jeszcze jest moje ulubione słowo disruptive. Ja nawet nie wiem, czy ono ma polskie, czy ma polski odpowiednik, ale to tak.
Nie wydaje mi się.
Zgadzam się. To teraz przejdę do tematu, który też jest mi bardzo bliski z różnych względów. Raz, że zajmuję się komunikacją, dwa, że zajmuję się teatrem amatorskim, a mianowicie storytelling. Bardzo często się mówi, że dobra marka też powinna opowiadać historię, powinna się komunikować przez historię.
Tak.
A dlaczego tak? A nie wystarczy po prostu zrobić reklamę, która prezentuje cechy naszego produktu, zalety i hajda, spokój?
Oczywiście można jak najbardziej, natomiast bardzo łatwo można rozróżnić reklamy, które powiedzmy mają jakieś chociaż zalążek storytellingu od takich reklam na zasadzie kup nasz produkt, bo robi to i tamto. Głównie z tego względu, że no, ludzie przede wszystkim kupują emocjami i sprzedawanie takich suchych faktów, wiadomo, no, jeśli sprzedajemy produkty, które typowo są nastawione na takie twarde dane, na przykład nie wiem, elektronika, komputery, rzeczy, które są kupującego interesują przede wszystkim twarde dane. Tutaj faktycznie no, ten storytelling nie zawsze, może nie tyle, że się nie sprawdza, co nie zawsze jest konieczne. Natomiast w przypadku takich produktów, które ludzie kupują głównie pod wpływem emocji, czy w jakiś sposób mają, kupują je dlatego, że utożsamiają się z tymi wartościami, tutaj no, ten storytelling faktycznie dużo bardziej się sprawdza. Dlatego właśnie marki takie, głównie marki powiedzmy odzieżowe, czy też marki gdzieś związane z jedzeniem, bardzo często z tego storytellingu korzystają, aby po prostu troszeczkę użytkownika, klienta wciągnąć w ten swój świat, trochę go zarazić tą energią, pokazać mu emocje, trochę strachu, tutaj trochę szczęścia, zobacz jak będziesz się świetnie czuł pijąc nasz napój. I dlatego bardzo dużo, o to też jest notabene fajny case, bo bardzo dużo marek stosowało właśnie ten storytelling w taki dosyć prosty sposób, czyli stosując swoje własne maskotki. I takim koronnym przykładem podawanym w większości jakichś opracowań to jest Serce i Rozum.
Fenomenalny pomysł, notabene.
Tak, dawniejszego tej telekomunikacji, teraz Orange'u. No i to jest bardzo fajny przykład, ponieważ tak naprawdę Orange, czy tam wcześniej Telekomunikacja Polska, no jest taką marką, którą jest mało bajkowa, trochę jest mało taka żywa.
Siermiężna i technologiczna
tak,
jest.
Tak, no Orange po prostu. No, dlatego oni właśnie stworzyli takie maskotki, które już jakąś tam osobowość mają, one się ze sobą różnią, mają jakieś przygody. Odbiorca się angażuje w przygody tych osób. Przecież jaki był boom, jak oni dodawali do jakichś tam zestawów te maskotki. Ja pamiętam, no mówię za młodzieńczych lat, jak tutaj dzieciaki faktycznie namawiały rodziców, bo żeby brakuje im, nie wiem, tam serca czy tego rozumu, dokupmy coś tam jeszcze, czy przejdźmy się.
To jest prawda, znaczy ja bym to jeszcze tutaj rozbudował, jakby czy dodał dwie kwestie. Mhm. Pierwsza jest taka, że moim zdaniem też czasami jak się dyskutuje o tym, żeby używać w komunikacji czy marketingu emocji, to jest opór, bo ludziom się wydaje, że emocje muszą być tylko negatywne, a ty jakby właśnie też powiedziałeś, i to jest moim zdaniem bardzo cenne, że pozytywne. Ja mam takie dwa przykłady. Ja jestem takim dość dużym fanem Mazdy. Sam mam 30-letnią Mazdę MX-5. I oni mają super kampanię, bo na przykład odpalając nową, czyli czwartą już generację Mazdy MX-5, zrobili taki cały spot, gdzie było pokazane, jak to najpierw cała ojciec historia. Kupił jako dziecko, dokładnie. Potem jego syn. Mi się strasznie, jakby do mnie w ogóle bardzo mocno to przemawia. Bo tu nie ma w ogóle dyskusji o tym, ile ten samochód ma pojemności, czy on ma napęd na przód, czy na tył.
Typowe emocje.
Tylko, że rodzi fajne emocje, a akurat rodzi, więc to jest jeszcze spójne w tym wszystkim.
Ale identycznie, tylko skontruję tą Mazdę, jak najbardziej MX-5, też bliska mojemu sercu. Natomiast ja jako zaprawiony tutaj fan BMW, nie mogę nie wspomnieć. Tak samo przecież robiło BMW, jak i przedstawiali nową serię 4, w ogóle pierwszą serię 4. Która wcześniej, powiedzmy, gdzieś tam rodowodowo wywodzi się z M3-ek. To też zrobili cały spot, na którym właśnie są jakieś stare M3-ki, tak jakby to jest powitanie kolejnego modelu w rodzinie. To buduje takie bardzo... No, marka po prostu ma swoją własną twarz. Nie jest korporacją, tylko patrzymy na nią jako kurczę. Tam pracują ludzie, którzy też mają jakieś sentymenty. Oni zwracają uwagę na takie rzeczy.
Ja bym jeszcze tego dodał drugi taki przykład, który też bardzo lubię, chociaż to w Polsce chyba nie szło, ale Johnny Walker swego czasu zrobił taką kampanię, gdzie pokazywał historię swojej marki w ten sposób, że na takim jednym długim ujęciu szedł facet i opowiadał różne elementy. To jest jeszcze super jakby produkcyjnie zrobione. I też w ogóle w tej reklamie w ogóle nie ma jakby kwestii alkoholu. Nie ma, jest po prostu kwestia tego, że był jakiś kiedyś człowiek, który miał destylarnię i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest super. Znaczy do mnie takie rzeczy trafiają i też prawda jest taka, że wydaje mi się, że do większości ludzi jednak to, a nie, że jesteśmy najlepsi, najszybsi tak, i w ogóle najbezpieczniejsi.
Tinderem dla mechaników.
No, Tinderem dla mechaników to już teraz to sam będę używał tego, bo to jest piękne, to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Chciałem ci jeszcze, przepraszam.
Tak, jeszcze powiem a propos tego Johnnego Walkera, bo to jest właśnie też bardzo fajny przykład, który notabene też wykorzystała, powiem szczerze, nie wiem, czy teraz Baczewski jest nadal w polskich rękach. Natomiast też znana polska wódka Baczewski, też jakiś czas temu zrobili kampanię, znaleźli pracownika jednej ze starych fabryk, który okazało się, że ma jakąś jedną butelkę oryginalną, w ogóle tam nie pamiętam z którego roku, ale bardzo, bardzo starą. I tam było to w ogóle bardzo fajnie pokazane, ponieważ z jednej strony to był film, więc na ekranie było widać przebitki, po pierwsze tego starszego mężczyzny, tego pracownika, który opowiadał całą historię, jak to wszystko wyglądało, jak oni budowali, jak pracowali. A z drugiej strony była pokazana podróż tych ludzi, obecnych właścicieli tego Baczewskiego, czy osób, które tam były zaangażowane w tą całą akcję, które jadą do niego. Więc jednocześnie były łączone tak jakby dwie historie. Z jednej strony historia tego człowieka, a z drugiej strony historia, bo zastanawiamy się, po co ci ludzie jadą, co oni robią, dokąd oni zmierzają, już tak trochę filozoficznie. I tak naprawdę rozwiązuje się to w taki sposób, że dojeżdżają do niego i, że tak powiem, też kontynuują tą historię. Te dwie historie się ze sobą łączą. I ludzie to doceniają, ponieważ takie właśnie reklamy, już pomijając fakt, że dużo lepiej trafiają do odbiorców, to też wielokrotnie wygrywają po prostu nagrody. I takie akcje jak na przykład niedawny Super Bowl, gdzie producenci czy właśnie różne firmy prześcigają się na jak najbardziej kreatywne reklamy właśnie przy tej okazji, no to jest najlepszy przykład tego, że dobrze skonstruowane reklamy nawet przyjemnie się ogląda.
To prawda, znaczy ja bym też powiedział, że też ten dodatkowy element, który w tym wszystkim też się pojawia, to jest to, że taka komunikacja przy pomocy emocji, tylko dobrych emocji, nie jakiegoś tam wariactwa albo takiego, powiedziałbym, pompowania balonika, jednak powodują, że człowiek się z tą marką bardziej zżywa. Dla mnie jeszcze jakby ten aspekt jest bardzo istotny, że tak jak mówię, no ja będąc w Japonii podreptałem grzecznie do Muzeum Mazdy i w ogóle byłem zajarany strasznie.
Dokładnie.
Bo gdzieś tam...
Czujesz się częścią.
I mam pozytywne skojarzenia, a w rezultacie przecież taki lojalny klient jest po prostu idealnym klientem.
Tak, bo jest po prostu od razu ambasadorem. Ja nie widać, bo to jest podcast, ale mniej więcej jakoś w liceum będąc, zobaczyłem jakąś reklamę firmy Puma i zacząłem czytać więcej na temat tej marki, na temat tego, jak ona powstała, i tak się zakochałem, że buty takie do chodzenia na co dzień mam tylko i wyłącznie tej marki. I polecam ludziom, nie że za to płacą czy coś w tym stylu, tylko po prostu kupuję tą wizję, kupuję to, co ta marka sobą reprezentuje, już pomijając design, same wartości tej marki.
No właśnie, jakby i to jest dokładnie, rozumiem, w sensie z punktu widzenia Pumy jesteś dokładnie takim klientem, jakiego człowiek, jakiego marka, jakiego przedsiębiorca dokładnie chciałby tak mieć. Fajnie, tu postawimy kropkę. Mhm. Słuchajcie, to był 10 odcinek podcastu Pogadajmy O. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
Dzięki również.
Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście z nami. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę internetową www.pogadajmyo.pl. Tam wszystkie informacje na temat podcastu. Znajdziecie nas na wszystkich głównych platformach, gdzie podcasty są dystrybuowane, na czele ze Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Tam nas możecie znaleźć, tam nas możecie zasubskrybować, do czego Was szczerze zachęcam, oraz do tego, żeby dzielić się tym podcastem z wszystkimi tymi, którzy uważacie, że mogliby go chcieć posłuchać. Im nas będzie więcej, tym lepiej. Zachęcam Was do kontaktu ze mną i z moimi gośćmi. Będę przekazywał jakby co pod adresem kontakt@pogadajmyo.pl. Znajdziecie nas też na wszystkich możliwych platformach społecznościowych. Na Facebooku, na Twitterze @pogadajmyo i na Instagramie @pogadajmyopodcast. Podcast został wyprodukowany przez Black Clouds Media. Black Clouds Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production. Ja Wam dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku.